Stary Testament jest pełen takich prototypów Mesjasza. Józef, Mojżesz, Dawid i inni, którzy są nazywani takim prototypami, że wydaje się, że to są, kiedy pojawiali się, że to jest ten obiecany Mesjasz. Autor listu do Hebrajczyków w trzecim rozdziale skupia się na Mojżeszu. I chciałbym przeczytać ten trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Zawiera 19 wersetów i chciałbym je przeczytać. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. W dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i stawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat, dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Bać się, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czyż nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Swoje kazanie dzisiejsze zatytułowałem Jakie jest Twoje serce? Autor listu, tak troszkę streszczając ten trzeci rozdział, mówi, że podstawą nasze, że tylko Chrystus jest podstawą naszego zbawienia. Bez Niego nic nie posiadamy. Nic nie mamy, jeśli nie mamy Chrystusa. Kiedyś słyszałem takie zdanie, jeśli masz Chrystusa, to czego jesteś głodny? Jeśli jesteś syty Chrystusa, to czego jesteś spragniony? Skoro Bóg otworzył przez Ducha Świętego nam oczy na rzeczywistość zmartwychwstałego Mesjasza, to musimy się tej rzeczywistości trzymać. Skoro przyjrzeliśmy na oczy, to mamy trzymać się tej rzeczywistości. I list do Hebrajczyków mówi bardzo dobitnie, że dowód prawdziwej wiary. Czasami się zastanawiamy, co jest dowodem mojej wiary. Co świadczy o tym, że mam tą wiarę, czy nie mam. 14 werset powiada: staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność. W innym miejscu słowo mówi, że nie początek zbawia, ale koniec. Czyli to widzimy bardzo wyraźnie w ostatniej księdze Nowego Testamentu, księdze Objawienia, które mówi o wytrwaniu świętych do końca. I autor listu do Hebrajczyków mówi, że dowód prawdziwej wiary to wytrwanie do końca świętych. Jeśli wytrwałeś do końca, to jest dowód twojej wiary. Izrael pod wodzą Mojżesza zawiódł, jak autor przypomina nam wędrówkę Izraela po pustyni. Wyraźnie pokazuje, że Izrael pod wodzą Mojżesza zawiódł. Mojżesz zawiódł, Izrael zawiódł i nie weszli do ziemi obiecanej. Mojżesz, który jest nazywany przyjacielem Boga, jednym z najpokorniejszych ludzi, w pewnym momencie już mając dosyć tego buntu ludu, który prowadził w swoim gniewie na ten lud, nie uczynił tego, co mówi Bóg, tylko zrobił po swojemu, co rozgniewało Pana Boga i powiedział: ty też nie wejdziesz do mojego odpocznienia, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. My trwamy w Chrystusie. Nie polegając na własnej sile. Nie dlatego, że my postanowiliśmy, będziemy lepsi od Izraela. Ale dlatego, że ten, który nas prowadzi, przewyższa Mojżesza. Mojżesz był takim prototypem Mesjasza. To pojawił się człowiek, który zapowiedział, że wyprowadzi, uratuje z niewoli lud Izraela. I zaczyna to czynić. Wyprowadził liczny lud z niewoli. Uratował z niewoli. Ale nie wprowadził do ziemi obiecanej. I sam nie wszedł do tej ziemi obiecanej. Kilka tysięcy lat później pojawił się inny przywódca, o którym jest powiedziane, że on wprowadzi do swojego królestwa swój lud, za którym podążamy, który poszedł na krzyż, aby uczynić to, co o nim było zapowiadane. Mojżesz, czytamy, zbudował przybytek. Ale o Jezusie czytamy, że zbudował świątynię z żywych kamieni. Pamiętacie to, kiedy nauczał, mówi: zbudźcie tę świątynię, a w 3 dni ją odbuduje. I czytamy dalej, że mówił to o swojej śmierci i później zmartwychwstaniu. Mojżeszowi lud został powierzony. To Mojżesz wyprowadził lud, który został mu powierzony. To nie, jakby nie był jego lud. Ale Jezus nabył lud swoją krwią. Nabył na własność lud swoją krwią. Mojżesz jest pośrednikiem Starego Przymierza. Czytamy o tym wszystkich rzeczach, które Bóg nadawał, to przymierze na górze, nadanie 10 przykazań. Dlatego Mojżesz jest pośrednikiem Starego Przymierza. O Jezusie czytamy, że jest pośrednikiem Nowego Przymierza. Mojżesz, tak jak już wspominałem, nie wprowadził ludu do ziemi obiecanej. i sam nie wszedł. O Jezusie, że wprowadzi Kościół do swego królestwa. Sam już wszedł i pewnego dnia przyjdzie, zabierze swój Kościół i wprowadzi do tego obiecanego królestwa. Autor tutaj przytacza 95 psalm i opiera swoje rozważanie na podstawie tego 95 psalmu, gdzie jest opisana wędrówka Izraela po pustyni. I tą wędrówkę Izraela po pustyni przeciwstawia zborowi. Mówi, po jednej stronie jest ten lud, który wędrował po pustyni i dzisiaj jest ten zbór, jest ten kościół należący do Jezusa Chrystusa. I mówi o wyższości Jezusa nad Mojżeszem, co podnosi odpowiedzialność zboru. I napomnienia, które tutaj autor stosuje, idzie w kierunku, aby wierzący świadomie trwali w społeczności z Chrystusem i sprawdzali swoje serce. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Sprawdzajcie swoje serca. Czy ono jest po właściwej stronie? Czy mówi Kościele, sprawdzaj swoje serce? I mamy to czynić aż do osiągnięcia celu. A co jest naszym celem? Znaleźć się z Nim, znaleźć się w Jego Królestwie. Kiedy dokończymy swoich dni, czy dożyjemy czasów, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół, ale wprowadzi jednych i drugich. To, co pierwszy list do Tesaloniczan mówi, że jedni powstaną z martwych, ci, którzy żyją, zostaną przemienieni i wszyscy ci, którzy należą do Boga, wejdą do Jego Królestwa. Paweł, przepraszam, to nie Paweł jest autorem, autor jest nieznany tego listu, chociaż niektórzy przypisują autorstwo Apolosowi, dlatego że czytamy, że Apolos był biegły w zakonie. Był doskonałym nauczycielem Starego Zakonu i doskonale z tego zakonu wskazywał na Chrystusa, że być może to on jest autorem tego listu. Ale autor tego listu ostrzega chrześcijan, że droga chrześcijanina i zboru jest ciągle zagrożona. Jest przeciwnik, który cały czas próbuje zaburzyć, który próbuje zniszczyć Boże dzieło. I że nasze życie jest cały czas w takim w walce duchowej. Cały czas jest zagrożone, cały czas jest atakowane. I ta wędrówka Izraela po pustyni jest ostrzeżeniem dla nas dzisiaj. Skoro tamci nie weszli, to autor mówi, uważajcie, żebyście nie popełnili tego samego błędu. Żebyście nie poszli drogą tego Izraela. Psalm 90 mówi, oglądali dzieła moje, ale nie rozpoznali moich dróg. To, co Izrael widział, dzieła Boże, kiedy wychodzili z Egiptu. My dzisiaj jako Kościół tęsknimy za takimi rzeczami. Bo to był okres największego nagromadzenia cudów w krótkim odcinku czasu w życiu ludzi. Mamy tylko trzy takie okresy. To jest wyjście Izraela z Egiptu, to jest działalność Eliasza i Elizeusza i trzecie to jest działalność naszego Mesjasza. W żadnym okresie dziejów człowieka nie było takiego nagromadzenia cudów w krótkim odcinku czasu, jak właśnie między innymi, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Widzieli dzieła moje, Bóg mówi. Ale co? Nie poznali, nie rozpoznali moich dróg. Czyli można widzieć, jak Bóg w wspaniały sposób działa i nie rozpoznać Jego dróg. Nie pójść za Nim. Fajne fajerwerki. Coś fajnego się działo. I nie rozpoznać w tym Bożego dzieła. Bo od samego początku, kiedy, jak czytamy wyjście Izraela z niewoli, byli świadkami Bożego działania. Od samego początku, to w jakiś ponadnaturalny sposób zostali wyprowadzeni. To, że egipscy sąsiedzi obdarowali ich kosztownościami, no to graniczy z cudem. Dali im złota, srebra, mówią im, błogosławimy wam. No i kto tak robi? Mogli powiedzieć, no przykrzyło się wam mieszkać pośród nas, to zajedźcie. Ale jeszcze obdarowywać kosztownościami. Także od samego początku byli świadkami Bożego działania. Na własne oczy oglądali Bożą chwałę, a jednak jej nie poznali. Czytamy to, co autor tego listu przytacza, że pustynia ich została zasłana ich trupami. Inne tłumaczenie, jakby, że Pan Bóg porozrzucał ich ciała po tej pustyni. Dlatego autor tego listu wzywa do czujności. Mamy być jak drużyna wojskowa zwiadowcy. Mamy bacznie przyglądać się, być uważni, być czujni. Autor też wzywa do takiego wzajemnego napominania się, czyli takiej zachęty. Tłumacze Biblii mają jakby problem z przetłumaczeniem tego słowa napominanie się. Czy to jest napominanie się? Bo gdzieś czytałem, że napominanie i zachęta to w hebrajsku znaczy to jest jedno słowo. Czy raczej po grecku, nie, bo tutaj mamy nie z hebrajskim, tylko z greckim. Że napominanie i zachęta jest, to jest jedno słowo. I może kiedy autor mówi o takim napominaniu się w tym miejscu, to ma na myśli takie napominanie się z zachętą. Niewielu z nas ma takie obdarowanie, że kiedy napominają, to czynią to, że to bardziej przypomina zachętę niż napominanie. Takim człowiekiem w tym dla mnie jest Marek Łodek, który sam kiedyś doświadczyłem jego napomnienia, ale nie czułem się napomniany. A czułem się mocno zachęcony, żeby zmienić to, o czym on mówił. Nie czułem się zdołowany, że dostałem po głowie, tylko tak to zrobił, że że ja mówię, że ja byłem tak zachęcony, że ja już muszę to zacząć zmieniać. Że nie ma na co czekać. Mamy być właśnie takim napomnieniem w zachęcie, ale w poczuciu miłości i odpowiedzialności jeden za drugiego. Jesteśmy z siebie nawzajem odpowiedzialni. Jeśli widzę, że ktoś potrzebuje zachęty czy napomnienia, to robię. Skoro ja to widzę, to znaczy, że Bóg mnie uczula. Nie stanę z boku i nie będę czekał, czy ktoś jeszcze to zauważy. Ale mam funkcjonować w odpowiedzialności jeden za drugiego. Bo jeśli nie będziemy tego robić, to jak Izrael popadł w niebezpieczeństwo i pokusę odwrócenia się od żywego Boga, to tak samo grozi to nam. Kiedy zajmiemy się tylko sobą, kiedy skoncentrujemy się tylko na sobie, bez zauważania mojego brata, mojej siostry w Chrystusie, to grozi nam to samo, co spotkało Izrael tam na pustyni. Bo to odwrócenie się od Boga ma korzenie w złym sercu człowieka. Bo istotną cechą nie jest moralna czy obyczajowa słabość człowieka, lecz niewiara. Bacie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Niewiara, która pojawia się w życiu wierzącego, to pojawia się wtedy, kiedy pojawia się niechęć do słyszenia i słuchania Bożego Słowa. Kiedy zamykam swoje uszy na to, co Bóg do mnie mówi. Serce niewiary to serce człowieka, który przestaje ufać Bogu. Pomimo, że jest konfrontowany wobec dowodów działania Boga. Po prostu nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego. I czasami w miarę upływu czasu, kiedy przychodzimy na nabożeństwa, gdzieś grozi nam, że możemy się stawać się obojętni na Boga i na Jego Słowo. Nasze serce zaczyna twardnieć i staje się niedostępne dla Ducha Świętego. Dlatego oprócz tego czasu codziennego z Bogiem, przebywania z innymi wierzącymi, potrzebujemy napominania z zachętą. Czyli zwrócenia naszej uwagi, że coś niewłaściwego dzieje się w moim życiu. Że ktoś mu przyjdzie i powie: Jurek, zaczynam dostrzegać, że coś niepokojącego pojawiło się w twoim postępowaniu, w twoim życiu, w twojej modlitwie, w twoim funkcjonowaniu na nabożeństwie. Dlatego autor mówi, dlatego zachęcajcie się, napominajcie się. Werset ten przypomina, że życie Kościoła nie polega na bierności. To nie na tym chrześcijaństwo polega, że poczytam Biblię w domu, pomodlę się, przyjdę w niedzielę na nabożeństwo, usiądę sobie na krześle, wysłucham kazania i wrócę do domu. I kolejny tydzień sobie będę żyć. Tak biernie funkcjonować. Kiedy Polecam książkę o Gottfriedzie Alfie. To jest pionier ruchu baptystycznego na ziemiach polskich. To on założył pierwszy zbór. I jest zaskakujące, kiedy jest mowa, że tam któregoś chyba roku wyłączył ze zboru tylko 20 osób. Wiecie za co? Za bierność. Za to, że te 20 osób nie dzieliło się Ewangelią z innymi. Za to, że nie udzielali się w zborze. Bo życie Kościoła nie polega na bierności. Jezus wyposaża Boży lud do działania, posługiwania. W liście do Efezjan w 4 rozdziale od 11 do 16 wersetu czytamy: i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane jest przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Jeszcze raz przeczytam. Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I list do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 24 i 25. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Dodając nawzajem sobie otuchy. Bóg, kiedy prowadził Izrael po pustyni, troszył się o wszystko. Zaspokajał ich pragnienie, łaknienie, ale też nie szczędził im trudności i niespodzianek, które miały służyć wychowywaniu. To nie było nic, żeby w jakiś sposób jesteście tacy, to ja wam dokuczę. Nie, wszystko, co spotykało Izraela, miało służyć wychowywaniu. Trzy takie podstawowe rzeczy zniszczyły to pierwsze pokolenie. To pokolenie, które wyszło z niewoli egipskiej. Po pierwsze, bunt. Kiedy czytamy tą historię, kiedy wyszli z Egiptu, cały czas się buntowali. Cały czas im coś nie pasowało. Cokolwiek Mojżesz by nie uczynił, to i tak było źle. Bo kiedy zabrakło czy to wody, czy mięsa, powstawał bunt. Niezadowolenie z zewnętrznych warunków życia. I to doprowadziło do zatwardziałości ich serca. Zamknęło ich oczy i uszy na Boże prowadzenie. Po drugie, grzech. Bo kiedy czytamy, cały czas wędrując po tej pustyni, grzeszyli. Byli niewierni Bogu, ciągle okazywali niezadowolenie z Bożych darów. To za mało, to za dużo. To za mokre, to za suche. Cały czas chcieli wracać do, w cudzysłowie, pełnych garów mięsa zostawionych w Egipcie. Tam dopiero była kraina mlekiem i miodem płynąca. Zapomnieli, czego doświadczali. I zwodniczość grzechu powoduje, że stajemy się tolerancyjni w stosunku do grzechu. Dość często to jest pod przykrywką jakiejś tam miłości bratniej, takiego chęci bycia miłym, sympatycznym. I później, kiedy grzech dojrzeje, to człowiek jest, znaczy może, że już nie jest zaskoczony. Po prostu już jego serce odpadło od Boga, stało się zatwardziałe na to, co mówi i robi Bóg. I rzeczywistość tego zaczyna przykrywać rzeczywistość Królestwa Bożego. Już Królestwo Boże nie jest wtedy dla takiego człowieka takie wyraziste i jednoznaczne. Po trzecie, niewiara i nieposłuszeństwo. Buntując się przeciwko Mojżeszowi i Bogu, osiągnęli w zasadzie szczyt nieposłuszeństwa i niewiary. I dlatego pustynia była zasłana ich ciałami, że tylko dwoje ludzi weszli do ziemi obiecanej. Jozue i Kaleb. Wyszło kilkaset tysięcy. Nawet mowa chyba jest gdzieś koło miliona z Egiptu. I z tych, którzy wyszli z Egiptu, tylko dwoje ludzi weszło do ziemi obiecanej. Bo pozostali rozgniewali Boga i nie weszli do Jego odpoczynienia, jak mówi autor tego listu. I autor tego listu użył tego 95 psalmu jako przestrogi dla Kościoła dzisiaj żyjącego. Abyśmy nie powtórzyli tej tamtej niewierności. Bo gdy Mesjasz wróci, czytamy, czy znajdzie wiarę. Mamy nie powtarzać tamtej niewierności, a zarazem przyjęcia, mamy przyjąć Boży głos, który mówi dzisiaj. Dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj serca swego. Autor przedstawia te fakty z taką niezwykłą wyrazistością. Bardzo wyraźnie widzimy, że nie popełniajcie tych grzechów tego ludu, który wędrował po pustyni. Gdyż doskonale wie, że na zbór Jezusowy czyhają podobne niebezpieczeństwa. Chce, aby wierzący w obliczu ucisków uświadomili sobie, że największe niebezpieczeństwo dla ich wiary nie pochodzi z zewnątrz. To nie zewnętrzne czynniki są niebezpieczeństwem dla wiary wierzącego. Ale to największe niebezpieczeństwo pochodzi z wnętrza, z naszych własnych serc. Dlatego tak ważną rolę w zborze powinno pełnić napomnienie z zachętą. Mając w Jezusie tak wielkiego pośrednika, nie możemy na tym beztrosko poprzestawać. Bo świadomi swej godności, swojej tożsamości w Chrystusie, tym bardziej powinniśmy zachować ufność i niezłomną nadzieję. Pierwsza postawa dotyczy teraźniejszości i dotyczy rachunku sumienia, czyli najpierw wglądam się w siebie. Przeglądam swoje serce, przeglądam swoje sumienie. A druga dotyczy przyszłości, czyli ku spełnieniu obietnic zbawczych. Że przyjdzie dzień, kiedy znajdziemy się z Nim, kiedy On wprowadzi nas do swojego królestwa. Kiedy już nic na tej ziemi nam nie będzie doskwierać. Że żadne choroby, żadne smutki nas nie będą dotykać. Będziemy z Nim. Mojżeszowi nie udało się uchronić lud od odstępstwa i dlatego nie wprowadził tego ludu do ziemi obiecanej. Nie osiągnęli celu, który przyświecał im, kiedy wychodzili z ziemi obiecanej. Jezus to czyni. Jest w stanie doprowadzić do celu, do samego końca, do chwały i do zbawienia. I nikt, jak czytamy w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 28 wersecie, że nikt nie jest w stanie wydrzeć nas z Jego ręki. Bo nikt nie jest silniejszy niż On. Mamy silnego przywódcę, silnego króla, który jest w stanie doprowadzić nas do tego zamierzonego celu. I pamiętajcie, że w każdej próbie, którą otrzymujemy, od razu też zdolność przezwyciężania jej. Bóg obiecuje, że nic nie da ponad nasze siły. Że wprowadza w próby, ale jest też tym, który wyprowadza. Jeśli zaufamy Mu, kiedy będziemy Mu ufali tak pełnym sercem, to mamy tą obietnicę, że wyjdziemy zwycięsko. Dlatego, że mamy zwycięskiego króla. I na zakończenie chciałbym przeczytać jeszcze Psalm 73 od wersetu 23 do 28. Bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej. A potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera. To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo to ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją. Polegaj, Kościele, na Chrystusie. Ufaj Mu w każdym czasie. Tym niedogodnym, a przede wszystkim tym dogodnym. Ale ufaj Mu. Bo On jest w stanie doprowadzić Ciebie do tego końcowego celu. Amen.